Witam Państwa, Lech Pilarski. Kontrowersyjna decyzja samorządu Białegostoku w sprawie Łupaszki rozgrzała atmosferę na Podlasiu i nie tylko. Do tego decyzję Cerkwi Prawosławnej w sprawie męczenników. Czy to początek konfliktu narodowościowego i religijnego w naszym regionie, czy też efekt działania troli podgrzewających spór wewnętrzny w Polsce? Ponadto o kampanii prezydenckiej i kandydatach na najwyższe stanowisko w państwie porozmawiamy także o wyborze funkcyjnych w parlamencie i podziale miejsc, bo nie wszystkim odpowiada usytuowanie na przykład posłów na sali obrad. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu posłowie Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Czykwin.
Dzień dobry państwu.
Oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Witam pana, witam radiosłuchaczy.
To może zaczniemy od PSL-u, bo wczoraj odbyło się spotkanie w Wierzchosławicach, no bardzo symbolicznym miejscu, niedaleko miejsca, gdzie pochowany jest Wincenty Witos i postanowiono, że jeśli będzie wybierany na przykład wspólny kandydat opozycji na prezydenta, to może być nim szef PSL-u, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz.
Faktycznie wczoraj w Wierzchosławicach miały miejsce zaduszki witosowe. Rokrocznie spotykamy się przy grobie Wincentego Witosa, Stanisława Mierzwy i tam odbywają się takie uroczystości upamiętniające tych naszych twórców, bohaterów, ale też to jest dobry moment i dobry czas, żeby porozmawiać o przyszłości stronnictwa. To spotkanie już odbywało się w tym Domu Ludowym i tam prezes Kosiniak-Kamysz wystąpił jako potencjalny kandydat do wyborów prezydenckich. Coraz mniej czasu. Mamy też takie doświadczenie z wyborów europejskich, gdzie ustalając ten duży blok, do końca nie było wiadomo, kto będzie kandydatem, jaka ilość tych kandydatów i gdy inni robili już kampanię w terenie, tu
kampania
trwały
była
ustalenia.
Na pełnych obrotach, to wy jeszcze debatowaliście, kto tu będzie kandydował.
Więc też tutaj
nie chcecie marnować czasu, jednym
dokładnie
słowem.
Dokładnie tak, ale też prezes zapowiedział tak, że poddaje się takiej i wewnętrznej weryfikacji w PSL, ale też po tej stronie demokratycznej opozycji.
Bo za bardzo nie zrozumiałem to, co w PSL-u jeszcze będziecie robili, jakąś kampanię wewnętrzną, by zdecydować, kto będzie kandydował na prezydenta, czy to już jest postanowione?
Wczoraj właśnie zapadła uchwała, która była tak naprawdę przyjęta przez aklamację, że kandydatem w wyborach prezydenckich będzie.
Czyli po stronie PSL-u już dyskusji na temat kandydata nie będzie, jest decyzja.
Tak, jest decyzja, naturalny wybór, bo prezes Kosiniak-Kamysz przecież przeprowadził ten trudny projekt PSL Koalicja Polska, o którym wielu i polityków, ale też komentatorów sceny politycznej mówiło, że się nie uda, że nie przekroczymy progu. Dobry wynik, ale też widać to jedność w stronnictwie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która udała się prezesowi Kosiniakowi Kamyszowi, to spłacenie długu wobec Skarbu Państwa. To pamiętamy, to było duże
PSL
wyzwanie.
Strasznie długo walczył z tym długiem.
Wiemy, że partia, która miała 7 milionów długu, nie poradziła sobie. Tutaj ten dług spłaciliśmy. Dzisiaj nie mamy zobowiązania wobec Skarbu Państwa. To jest też dobry prognostyk, bo można budować będzie faktycznie.
Możecie być
PSL
w ostrej opozycji, bo już nie ma możliwości nacisku na PSL, tak?
No, chcemy być racjonalną opozycją. To, która będzie krytykować to, co złe, ale też popierać rozwiązania.
Jeszcze jedno pytanie, a wybór, bo tutaj są takie propozycje, że powinno się odbyć jakaś taka kampania przed
prawybory. Tak,
prawybory. Jak to widzicie, jak to ma zostać zorganizowane?
To też jak gdyby to jest dyskusja otwarta w tym temacie, bo można to zrobić na zasadzie 2-3 sondaży i zrobimy średnią, tak, który z kandydatów po tej stronie opozycyjnej ma największe szanse, żeby zmierzyć się w głównym starciu z obecnie urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Natomiast też padły takie propozycje, że liderzy poszczególnych ugrupowań tak, rozmawiają,
wybory.
Dyskutują i ten, który
oby
kandydat miałby największe szanse.
Pytanie do Eugeniusza Czykwina. Czy Kosiniak-Kamysz zostanie kandydatem wspólnym opozycji? Jaka jest pana opinia?
Duch Święty może wiedzieć, ale nie politycy. Ja szanuję i cenię pana Kosiniaka-Kamysza, chociaż za blisko nie miałem okazji z nim współpracować, ale w ogóle z politykami PSL-u zawsze miałem dobry kontakt. Ja uważam, że w zasadzie to jest taki medialny szum, bo o ile po stronie prawicy Prawa i Sprawiedliwości już jest określony kandydat, to tu jeszcze medialnie jest jakoś tak trochę podgrzewane. Stanie się tak chyba jak najbardziej racjonalne, że każde z tych trzech ugrupowań, nie wiem jak Konfederacja, ale na pewno już PSL zgłosił kandydata, zgłosi
Platforma
i zgłosi Lewica. I wszystko wskazuje, że będzie druga tura. Racjonalnie byłoby, żeby ten, kto wejdzie do drugiej tury, zakładamy, że pan prezydent obecny Duda będzie w tej drugiej turze, no to, że wtedy te trzy ugrupowania opozycyjne, przykład współpracy pewnej, chociaż nie do końca w Senacie, pokazał, że można wygrać też z PiS-em, więc że to będzie jakaś naturalny, ten, który zostanie... To będzie forma prawyborów.
Tusk, Kidawa-Błońska, Kosiniak-Kamysz.
No ja nie jestem członkiem Platformy, więc nie wiem w ogóle, jestem z boku, startowałem z listy koalicji, ale...
Ale jak się pan przygląda, kto ma największe szanse?
W moim osobistym przekonaniu najlepszym byłaby kandydatką pani Kidawa-Błońska, ale to tylko ja mam bardzo ograniczony, jeśli nie żadny wpływ na te decyzje.
Jeszcze komentarz pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego. No PiS ma o tyle lepiej, że już kampania może się toczyć. Już można spokojnie przekonywać wyborców do kandydatury Andrzeja Dudy, obecnego prezydenta.
No tak, 5 lat temu mieliśmy na pewno taki problem, bo żeśmy kogo wydesygnować. Wydesygnowaliśmy Andrzeja Dudę. Myślę, że to była dobra kandydatura, która w ciągu tych 5 lat się sprawdziła. Wykonywał bardzo dobrze funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i nie miał za bardzo dużych wpadek. I naturalnym naszym kandydatem jest obecnie urzędujący prezydent Andrzej
Duda. Bólu głowy sprzed 5 lat nie ma.
Nie mamy bólu sprzed 5 lat i myślę, że w tej chwili przygotowujemy się już do wyborów kampanii prezydenckiej. Chcemy tę kampanię prezydencką wygrać po raz czwarty, pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj w kraju rządzi, że ta władza nasza jest stabilna poprzez właśnie zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Myślę, że co chodzi o inne partie polityczne, to myślę, że tu będzie prawdopodobnie to, co powiedział pan Czykwin, że każda partia jednak wystawi swego kandydata. Nie będzie tu się do domówienia, myślę, żeby przeciwko jednemu, bo to myślę, że dopiero w drugiej turze ewentualnie będą podejmowane takie decyzje.
Czy razem, czy osobno.
I myślę, że tutaj patrząc po wynikach, na pewno nasz kandydat ma dużo szans, żeby powtórzyć wynik i wygrać wybory po raz drugi. My będziemy ze wszystkich sił do tego dążyć.
To pytanie...
Rozpoczynamy kampanię, już będziemy spotykać się z mieszkańcami i jak najbardziej pracować nad tym, żeby nasz kandydat wygrał te wybory.
Ale czy rozproszenie elektoratu wobec tych kilku kandydatur nie doprowadzi do tego, że prezydent Andrzej Duda w pierwszej turze pokona wszystkich i zdobędzie więcej niż 50% głosów i wtedy żadna druga tura nie będzie miała szans? No,
wszystko jest możliwe, natomiast czas pokaże, jacy to
będą. Stąd pytanie, czy nie lepiej się zjednoczyć.
Jacy to będą kontrkandydaci, tak, i kto to będzie, bo ja słyszę o tych prawyborach w Platformie Obywatelskiej, już od paru lat te prawybory się odbywają, ale one właściwie jakieś korzyści dużych, myślę, że dla Platformy, co chodzi później o wyniki, nie dają. Myślę, że to chodzi o to, żeby tylko tym scena polityczna, wyborcy się interesowali, żeby wokół Platformy był jakiś szum medialny, żeby o tym się mówiło, tak? Ale myślę, że tutaj to jest problem na pewno partii opozycyjnych. Polskie Stronnictwo podjęło decyzję, czekamy na kolejne ruchy i myślę, że czas pokaże, tak?
Czy rozdrobnienie w pierwszej turze nie spowoduje, że kandydat strony rządowej weźmie pulę tak dużą, że druga tura nie odbędzie się?
To tak naprawdę to ryzyko jest, bo przecież widzimy w wyborach do Senatu, tam gdzie był właśnie jeden kandydat opozycji i jeden kandydat ze Zjednoczonej Prawicy, tam rozstrzygnięcia były różne. Jeśli pojawiali się w większej ilości ci kandydaci, no to później suma suma ich głosów nie przekładała się na wygraną. Więc to jest takie ryzyko, dlatego też mówiliśmy o tych prawyborach. No jeśli nie będzie takiej chęci i zgody pośród pozostałych partii, to my nic na siłę nie będziemy robić, wystawimy swojego kandydata i niech wygra najlepszy wtedy, tak? To też widzimy, że w poprzednich wyborach tutaj akurat prezydent związany ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, pan Bronisław Komorowski, też miał być tym takim stuprocentowym wygranym pewniakiem. Padły w kampanii różne ciekawe porównania i powiedzenia, jak to, co by miało się wydarzyć, żeby nie wygrał, tak? A jednak wyborcy zdecydowali inaczej. Tu też może być różnie. Te wybory do parlamentu pokazały też, no, PiS liczył na Zjednoczona Prawica na dużo więcej. Jest wygrana, ale umiarkowana wygrana. Nie ma jakiegoś...
To jest naprawdę wygrana bardzo duża, bo 4 lata temu mieliśmy to, że koalicja Lewicy miała około 7% z groszami i ta koalicja nie weszła, wiadomo, że do Sejmu, i my żeśmy zyskali dzięki koalicji te parę mandatów w Sejmie. Dzisiaj to jest nasze zwycięstwo, jakby po prostu być samodzielne, bo wszystkie partie, które się liczyły, jakby weszły do Sejmu, już my nie mieliśmy takiego przywileju. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że mimo zjednoczenia się tutaj może wszystkich partii przeciwko nam przy wyborach do Senatu, to chciałbym powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wybory do Senatu wygrało, bo zdobyło 48 mandatów, a Koalicja Obywatelska zdobyła 43 mandaty, także to Prawo i Sprawiedliwość wygrało też wybory do Senatu.
No, ale samo rządzić nie może.
No to czas pokaże. Jest paru kandydatów niezależnych, panie pośle, także nie mówmy przed 12, dopóki się nie rozstrzygają pewne rzeczy. Kto wygra marszałka, to wtedy będzie wiadomo, kto będzie rządził w Senacie, tak? Kto będzie.
No i wracając, czy się dzielić, czy raczej wspólny kandydat?
Nie, ja uważam, tak jak powiedziałem, że to już jest przesądzone, tym bardziej, że Lewica jakby no, nabrała trochę wiatru w żagle, więc nie wystawianie, a doświadczenia jest, wszyscy wiedzą, że ugrupowanie, które nie wystawia swego w pierwszej turze kandydata, traci. Po prostu nie jest obecne w kampanii, nie jest obecne, ma ograniczone możliwości przekazywania, także, że to jest jakby przesądzone. Mnie to czasem trochę tak zadziwia troska, ja nie dotyczy tutaj pana Kazimierza, czy obecnych tu w studiu, ale publicystów, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak się troszczą bardzo o Platformę, o Lewicę, mają swoje trochę problemy, bo oczywiście wygrali wybory, no ale czy będą mieli, tak jak dotychczas i w Senacie, przewagę, czy prezydentem zostanie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to jest jeszcze kwestia otwarta.
No za chwilę... Zawsze gramy o zwycięstwo, także...
No, każdy polityk tak powinien,
to jest normalne,
przymierzając tak, się do zajęcia, do startu w wyborach, powinien zakładać zwycięstwo. Za chwilę w naszym programie powrócimy do kwestii związanej z podziałem stanowisk parlamentarnych, bo to ma także wpływ na funkcjonowanie partii w parlamencie, jak i no, działalności samych instytucji, czyli Sejmu i Senatu. Przypomnę, w studiu posłowie Prawo i Sprawiedliwość Kazimierz Gwiazdowski, Koalicja Obywatelska Eugeniusz Czykwin i Polskie Stronnictwo Ludowe Stefan Krajewski. To teraz zajmijmy się podziałem, no, że tak powiem, funkcji parlamentarnych. Najwięcej dyskusji oczywiście wzbudza Senat. Kto będzie rządził Senatem, w sensie kto zostanie marszałkiem? Prawo i Sprawiedliwość wysuwa Stefana Karczewskiego, ale po stronie opozycyjnej to spory rozrzut kandydatur jest. Jakie decyzje zapadły, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe?
Tak naprawdę tutaj była mowa o naszym senatorze Libickim. Natomiast to jest kwestia jeszcze uzgodnienia, kto zostanie. Tam odbywają się rozmowy pomiędzy liderami tych ugrupowań opozycyjnych.
Przypomnijmy, 48 mandatów senatorskich ma Prawo i Sprawiedliwość, 43 Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo ma...
Trzech plus niezależnych.
Niektórzy mówią, że w Senacie jest 50-50. I teraz ciąganie liny, kto będzie tym jednym, który zagłosuje za tą albo inną kandydaturą.
No to jest kwestia kilku dni, tak, przed nami. Będziemy wiedzieć, jak to wszystko się poukłada. To mam nadzieję, że do tych transferów nie dojdzie. Ci, którzy kandydowali jako niezależni, zostaną niezależnymi, ale jak tutaj będą...
Czyli z tego wniosek, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie wspólnie z Koalicją Obywatelską, co daje 46, tak? Dodatkowo 3 mandaty niezależnych, to jak oni wstrzymają się od głosu, to wygrywa polskie, znaczy Prawo i Sprawiedliwość.
Czekamy na te rozstrzygnięcia, zobaczymy. Nie? No,
niezła układanka.
Nie, tak.
Dlaczego mają się wstrzymać od głosu? Przecież są senatorami. Poza tym zostali najczęściej senatorami tylko dlatego, że nie wystawiła ani Lewica, ani Platforma, Koalicja Obywatelska.
Ani PiS.
Czasem i PiS. Konkurentów, więc to chyba w jednym przypadku.
To wiadomo, że ci, którzy zostali niezależnymi, dostali się do Senatu, to jednak są w jakimś sensie źli na dotychczasowe władze partii, że nie wystawiono ich i stąd ten rzut na taśmę.
Nie, niekoniecznie, bo ja nie znam oczywiście indywidualnie w przypadku, ale chyba były marszałek, pan Borowski startował chyba jako niezależny, no ale wiadomo, że z poparciem koalicji, więc nie wiem, czy zmienianie jakiejś opcji, jeśli mógł ktoś wystartować na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, a nie skorzystał, czy nie z niego nie skorzystano i teraz to jest nieprzyzwoite, to jest oszukiwanie w pewnym sensie wyborców i ja nigdy bym takiego nie...
No ale postawmy się w sytuacji takiego senatora, który jest niezależny, ale wiadomo, że jest związany z prawicą. No to on przecież to znaczy? nie zagłosuje za kandydaturą
koalicji. Jak nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie.
Komentarz.
Znaczy ja powiem tutaj, że niezależnych jest trójka i myślę, że to tutaj się rozegra jakby sprawa ewentualnie jednego, dwóch głosów. Natomiast ja chciałem też powiedzieć, że państwo zrobiliście pewne koalicje w Senacie, ale żeśmy też dla pani Lidii Staroń w Olsztynie, żeśmy nie wystawiali kontrkandydata. To jest jedyny okręg, gdzie żeśmy nie wystawiali. Wystawiliśmy w 99 okręgach i bardzo liczymy na to, że właśnie ta kandydatka poprze naszego kandydata na marszałka do Senatu. Myślę, tak samo rozmowy trwają tutaj z tymi kandydatami na pewno niezależnymi, czy też ewentualnie innymi, to będzie to, co powiedział pan redaktor, zależny od tych właśnie kandydatów, tak, którzy nie kandydatów, a już właściwie senatorów, którzy są i oni podają mu decyzję. Także myślę, że różne sytuacje zdarzały się w polskim parlamentaryzmie, jak dotychczas raz upadł Sejm, bo jedna osoba wyszła do toalety, więc mogą zdarzyć się różne przypadki i różnie może być tutaj przy wyborze marszałka Senatu. Tak, to po prostu będzie prawdopodobnie decydował jeden głos o tym, czy będzie w tą stronę, czy w tą stronę. Tak? I to jest naprawdę ciekawe. Czas pokaże. Jest jeszcze tydzień czasu i czas pokaże. Ewentualnie naszym naturalnym kandydatem jest marszałek obecny, czyli pan Stanisław Karczewski. Liczymy na to, że on zdobędzie większość i że Prawo i Sprawiedliwość również będzie miało większość w Senacie.
Tyle jeśli chodzi o komentarze w sprawie Senatu. Teraz zajmijmy się ławami sejmowymi, bo okazuje się, że to, co się utarło w poprzedniej kadencji, nie odpowiada tym partiom, które teraz dostały się do parlamentu. Między innymi Konfederacja miałaby siedzieć tam gdzieś na górze, na obrzeżach. Uważając, że w związku z tym, że mamy nowy podział mandatów, nowe partie, powinno się powrócić do poprzednich usytuowań, że tak powiem, to znaczy chodzi o to, żeby w pierwszym rzędzie siedzieli liderzy danego ugrupowania partyjnego, a nie byli gdzieś tam na samej górze tych ław parlamentarnych. Czy powinno dojść do przemeblowań w parlamencie? Jak pan sądzi, panie Kazimierzu?
W ostatniej kadencji było tak, że to właściwie się zaczynało z prawa strona do największego klubu parlamentarnego, tak, i wiadomo, że był PiS, Platforma, była Nowoczesna, Kukiz i Polskie Stronnictwo Ludowe, tak, i w tej chwili na pewno są w tej chwili rozmowy, żeby
Lewica by chciała siedzieć po lewej stronie.
Tak, ale myślę, że chyba tutaj, jeżeli byłoby to nawet to, że od największego klubu, to być może też by nie było jakichś pewnie problemów. Tak, wiadoma sprawa, że Konfederacja ma tylko 11 mandatów, czyli to nie jest jakiś, bo to nawet nie będzie klub, a będzie tylko koło poselskie, tak, bo oni nawet nie będą klubem, więc prawdopodobnie też nie będą mieli wicemarszałka Sejmu, jakby z tego wskazywało, więc to jest niewielka, ja tego układu nie znam, więc trudno mi w tej chwili mówić, czy oni są, nie są zadowoleni, bo chcieliby w dolnych ławach. Natomiast myślę, że to na pewno w tym tygodniu poszczególne kluby parlamentarne się spotkają i wspólnie rozstrzygną i dojdą do porozumienia.
Ale w pana opinii, dlaczego taka walka o to miejsce jest? Dlaczego to tak istotne? Gdzie się siedzi w ławach parlamentarnych?
Znaczy, no być może jest to jakiś przekaz telewizyjny, że z tych się pokazuje przynajmniej te dolne ławy poselskie, tak? Bo dla mnie i tak zarządza, rządzi w Sejmie marszałek Sejmu. On udziela poszczególnym posłom, parlamentarzystom głosu i po prostu jakby zaprasza na mównicę sejmową, czyli tutaj nie ma problemów, jeżeli ktoś mi tutaj tłumaczy, że jak będzie siedział wysoko, to nie zejdzie na czas na mównicę i nie zabierze głosu. Tak? To tak w Sejmie nie funkcjonuje, że wszyscy się zgłaszamy, idziemy do mównicy. Marszałek Sejmu o tym, kto zabiera, a czy on dochodzi w ciągu 5 sekund, czy 10, czy 15.
To nie ma znaczenia.
To nie ma znaczenia po prostu, bo on do tej mównicy dojdzie. Tak? A słyszę takie argumenty z Konfederacji, że oni nie będą, coś się nagle zadzieje i nie będą mogli wejść na mównicę i zabrać głosu, tak? Ja myślę, że każdy głos ma, bo jest regulamin Sejmu i w ramach tego regulaminu się wszyscy posługujemy. Natomiast prawdopodobnie dobrze być może by było, żeby faktycznie te miały przede wszystkim reprezentację wszystkie kluby w tym pierwszym rzędzie, ewentualnie nawet to jedno symboliczne miejsce, że taki klub, takie koło funkcjonuje w polskim Sejmie, tak? I myślę, że tutaj dojdziemy do porozumienia, tak? Myślę, że nie będzie większego problemu.
Chcę powiedzieć, że ja siedziałem od skrajnej prawicy, bo jak byłem posłem niezależnym, to przy samym w tych ławach rządowych, przez środek, kilka kadencji, później na lewicy, to nie ma znaczenia. Natomiast to małostkowość byłoby ze strony dużych, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, największej, jeśli by nie dano im...
Ale to trzeba za to obarczyć.
Chyba w pierwszych rzędach jest chyba ze 20, więc może więcej. To dlaczego ten lider Konfederacji małego koła miałby nie siedzieć... Jaka to ujma? Nie wiem, czy ktoś by się czuł urażony. Zostali wybrani, posłami są tak jak każdy inni. Oczywiście inna jest siła sprawcza prezesa Kaczyńskiego, a inna,
nie, no,
a inna,
ale ja myślę, że to podjął ustalenia, więc tutaj nie winni też Prawa i Sprawiedliwości, że to Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o takim
poprzednio po prostu lewica, która do tej pory w parlamencie siedziała po lewej stronie.
Widocznie ustaliła, ale myślę, że wszystkie kluby się spotkają i koła, to tutaj nie będzie problemów się w tym temacie
na
pewno.
Bardzo ostro się, panie pośle, o tym debatuje. To znaczy, że to ma znaczenie.
Tak, myślę, że to ma, ale przede wszystkim jest to też może i sztucznie podgrzewane przez niektórych. Chodzi o to, żeby pokazać, że my w tym Sejmie coś tam będziemy znaczyć, że będziemy rządzić, że będziemy reprezentować. Tak, a szczególnie myślę, że niektórym partiom, które miały nieduży wynik w tych wyborach, a chcą się po prostu jakby na tym trochę też zaistnieć, powiem uczciwie. Tak? I myślę, że ten Sejm w ogóle będzie bardzo ciekawy, patrząc na to, co się będzie działo.
Ja myślę, że to głównie chodzi o taki wymiar symboliczny, bo no, PiS jednak musi w tej chwili, usadzając, mówiąc kolokwialnie, Konfederację właśnie przy tych ławach rządowych, pokazać, że ktoś na prawo jednak jeszcze od nich jest i zawsze tu podkreślane było, że to jest ta zjednoczona
prawica.
Czyli
to jednak ma znaczenie, jeśli chodzi o podział sceny politycznej.
Ja jestem po raz pierwszy tak posłem elektem w tej chwili jeszcze, natomiast tego, co wcześniej się działo, tak jak gdyby sam nie znam, natomiast z tych relacji kolegów, którzy mówią, że w bardzo różnych miejscach siedzieli na tej koronie, tak jak tam niektórzy nazywają, wysoko, i mówi, też bywało ciekawie, bo to też na pewno...
W każdym razie Sejm jest tak ukształtowany, że nikt za bramką nie śledzi meczu.
Tak jest. Dokładnie tak, i tutaj też no, kwestia umiejscowienia Polskiego Stronnictwa Ludowego jako ta partia centrowa w tej chwili, tak, że jest pomiędzy tymi dwoma największymi.
No ale pan
klubami.
Byłby za tym, żeby Władysław Kosiniak jednak w pierwszym rzędzie siedział.
To jestem za tym i myślę, że każdy z partii, która znalazła się w Sejmie, chce, żeby ich lider był jednakowo traktowany, bo są ciekawe projekty, są pomysły. Nawet tutaj dzisiaj mówię, nie jesteśmy dużym klubem, natomiast ten pakt dla zdrowia, który zaproponowaliśmy przed wyborami, został podpisany przez liderów wszystkich znaczących ugrupowań. Mamy nadzieję, że uda się w tej chwili to przeprowadzić ponad podziałami partyjnymi.
Podział miejsc w parlamencie, w sensie takim realnym, ma znaczenie w realnej polityce i warto o te symbole powalczyć, bo one się przekładają i na głosy, i na to, co się ogląda w telewizorze.
Nie do końca.
Ale trochę nie. Pewnie tak, jak pokazują tego lidera, tak też buduje się jego markę w pewien sposób, tak? To tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy.
Czyli jednym słowem zdecydują PR-owcy, a nie politycy.
A czas pokazuje, że posłowie później tak siedzą w różnych miejscach.
No a najczęściej często ich nie ma.
Tak. A poza tym, jak się siedzi w pierwszej ławce, to trudniej wyjść w trakcie, jak się ma coś ważnego do załatwienia. Na koronie to jednak bliżej do wyjścia. No, zobaczymy, jakie kto ma interesy i o co będzie walczył. Będziemy śledzić to i dzielić się uwagami w tejże sprawie. A za chwilę w naszym programie o Łupaszce i generale Hildorfie. Ruszyła akcja Ocalić Bohaterów. To oczywiście reperkusja tego wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Chodzi o likwidację ulicy Łupaszki w Białymstoku i generała Hildorfa Nila w Żyrardowie. To spowodowało oczywiście reakcję prawej strony, bardzo ostrą, ale także rozbudza kontrowersje, nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju. Pytanie, po co? Pytanie do Eugeniusza Czekwina. Po co likwidować ulicę? Można było obejść.
Nie, pytanie zasadnicze. Pytanie zasadnicze, po co było nazywać tak kontrowersyjnie. Ja mówię tylko o Białymstoku, o Łupaszce, ponieważ tylko przeczytałem z informacji, że tam zupełnie była inna kwestia. Łączenie tych, to jest sztuczne. Uważam, że tam ta rada.
Czyli nie zajmujemy się Żyrardowem, zajmujemy się.
Moim zdaniem nie znam, bo słyszałem, że chodziło o to, że tam ludzie to proponowali, a rada chce innym upamięcić i tak dalej. Natomiast jest pytanie, oczywiście prowokacją było nazywanie w Białymstoku przez poprzednią radę tak kontrowersyjnej postaci, która na naszym terenie, na terenie województwa podlaskiego odznaczyła się tak zbrodniami na ludności i to w sposób jednoznacznie wskazujący chociaż śledztwa prokuratorskiego w odróżnieniu od śledztwa w sprawie zbrodni dokonanych przez oddział Romualda Rajsa Burego zostało zakończone prawomocnie i stwierdzono, że to były zbrodnie o znamionach ludobójstwa, to podobnie
oddział... Jeden z prokuratorów tak postanowił.
Nie, to komisja ścigania zbrodni.
Czy pan uważa, że wprowadzanie nazwy było
jeśli ja byłem dwa tygodnie temu w jednej wsi spacyfikowanej przez oddział dowodzący, podlegał Łupaszce, konkretnie Potokce. Ludność tej wsi miało nie być, spalone, ci żołnierze zamordowali ludzi, spaliły się dzieci i teraz dowódca tego oddziału, który to wykonywał, Błażej Jewicz, pseudonim Zygmunt, on jednoznacznie stwierdził, że on to uczynił na rozkaz Łupaszki, bo on podlegał, on był pod komendą Łupaszki. Więc po co pytanie jest na takim wrażliwym terenie, bo dlaczego to są zbrodnie ludobójstwa?
Bo oni, była o to, żeby spalić
oni kierowali się stosując kryterium wyznaniowo narodowościowe. Więc zamiast urządzać marsze sławiące tych tak zwanych w cudzysłowie bohaterów na terenach, ja mówię o Hajnówce, gdzie żyją rodziny najbliższe pomordowanych, spalonych, dzieci niewinnych i tak dalej, i tak dalej. Ja już mówię, to po co tak? Taki problem.
Pana komentarz.
Ja myślę, że ten podział jest tak naprawdę niepotrzebny, bo dzisiaj mamy do czynienia z tym, że jedna strona chce na siłę gloryfikować Łupaszkę, druga strona wrzuca tylko tą część, tą haniebną, tak nazwijmy ją. Natomiast on w swoim życiu miał różne momenty i to, co się działo na Wileńszczyźnie, tak, to, co walczył o wolną Polskę, natomiast to, co się zadziało tutaj i to dotyka właśnie to, co mój przedmówca powiedział, ludzi, którzy pamiętają, czy w sposób bezpośredni, czy już w pośredni, tak, z przekazu, który jest kolejnym pokoleniom przekazywany. I to jest pierwszy element, nazwanie ulicy imieniem Łupaszki, już był kontrowersyjny. Dzisiaj ta każda decyzja zmieniająca będzie taka sama. Ja też trochę mniejszy rozmiar.
Pan zrobił?
Ale trochę mniejszy rozmiar też. No, trzeba słuchać ludności, mieszkańców. To jest bardzo ważne, bo to oni powinni decydować. Ja miałem przykład ulicy Podedwornego w Szumowie. Zupełnie inny rozmiar, natomiast mieszkańcy chcieli, żeby ta ulica została, nie... Przyszła decyzja, że trzeba koniecznie dekomunizować, zmieniać. Człowiek, który nikomu w swojej tej działalności zawodowej, politycznej nie podpadł. I tak naprawdę nazwa ulicy też już była nadana po tym okresie komunistycznym. W 2004 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o nazwie ulicy. Nie, trzeba zmienić.
To pan by głosował za zniesieniem tej ulicy Szendzielarza, czy jak?
No ja tutaj nie głosowałem. Głosowałem i pewnie bym się musiał głębiej zastanowić, ale jeżeli to dotyka nawet tutaj mówimy bardzo ważnego tematu w naszym województwie dotyczącym mniejszości wyznaniowej, mniejszości narodowej, trzeba tą ich wolę też szanować, no bo dla nich to są tragiczne wspomnienia.
Komentarz pana Kazimierza Gwiazdowskiego.
Ja myślę, że rada, czy to Białegostoku, czy inne rady mają poważniejsze problemy, którym powinni się na co dzień zajmować. Myślę, że była nadana nazwa ulicy i to należałoby zachować. Przede wszystkim chciałbym do tego wrócić, że Sejm nawet w 2000 roku, 55. rocznicę tragicznego rozstrzelania właśnie Łupaszki, podjął uchwałę mówiącą o bohaterze narodowym i większość posłów, bo 376 zagłosowało za przyjęciem tej uchwały, bodajże tylko 46, którzy byli przeciwni, czyli Sejm i właściwie wszystkie partie opozycyjne opowiedziały się za. I myślę, co takiego się stało dzisiaj w Klubie Radnych Prawa i Polskiej, przepraszam, Platformy Obywatelskiej, Koalicji, że zagłosowali inaczej. Tak w 2006 roku mówiło się inaczej, że jest to bohater narodowy, a teraz się mówi, że to nie jest już bohater narodowy i że ewentualnie można to... Ja uważam, że źle się bardzo stało. Białystok po Marszu Równości jest znowu słynny w całej Polsce. O tym wszystkie mówią, media się rozpisuje i myślę, że należało uszanować wolę poprzedniej rady i zostawić po prostu nazwę tej ulicy, ulicą Łupaszki. Tak. I myślę, że to by było dobrze i by nie rodziło kolejnych konfliktów i nastrojów, które są, tak? A myślę, że Łupaszko się bardzo dobrze zasłużył dla Polski. Myślę, że walczył o inne Polskie. Przez 45 lat na pewno byśmy nie żyli w komunizmie, tylko byśmy żyli w tej wolnej Polsce i na pewno byśmy byli w innym miejscu.
Ale ta decyzja no, wyzwoliła kaskadę następnych działań, które spowodują, że Łupaszka będzie bardzo mocno eksponowany i będą pomniki, bo zapowiadane są przez prawicę pomniki na gruntach prywatnych, murale, nie murale, czyli efekt zamierzony decyzją zniesienia ulicy Łupaszki jest odwrotny.
Nie. Ja prosiłem i rozmawiałem jeszcze w tej kończącej się kadencji, nie byłem posłem, ale w poprzedniej już to się zaczynała, ta gloryfikacja polityków znaczących Prawa i Sprawiedliwości. Prosiłem, nie wchodźcie z tymi problemami na nasze tereny, ponieważ to jest złożoność. To, że była po wojnie konflikt i była walka podziemia z tą władzą ludową, czy jakby tam się nazywali.
Wojna domowa, jakby nie patrzył.
Może tak to nazywano. I oczywiście na polskich terenach, tak ja mówię etnicznych, też były konflikty, bo jeżeli mordowano chłopów, którzy brali ziemię z reformy rolnej, to jest inna kwestia. Natomiast ja mówiłem tak, my jako prawosławni Białorusini będziemy musieli w jakiś sposób reagować, bo nie można nie reagować na to, że czyni się bohatera z kogoś, kogo podkomendny w mundurze żołnierza strzela do dziecka. Czy pali dom, gdzie palą się dzieci, czy strzela
ale
do matki.
Ale nie wiedział, jak mówi, bo tutaj cytat
nie, ale ja skończę. I PN-owskie materiały są pomijane, bo ja uważam, że jeżeli poseł Gwiazdowski ma taką opinię, to powinniśmy wszyscy wspólnie na przykład zwrócić się do Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i WPN jest jej specjalna prokurorski oddział, który by te fakty przeprowadził śledztwo, tak jak w sprawie Burego. I wtedy mielibyśmy, nazwijmy to, obiektywny w miarę udający się stan rzeczy. Natomiast jeśli dzisiaj przychodzą do monasterów Supraśle wycieczki młodych ludzi, którzy nic nie mają, ale w ich prowadzący z koszulkach Bury mój bohater, to teraz rodzi się pytanie, to jakimi wzorcami polska młodzież ma być się kierować i kogo my chcemy kreować im, pokazywać tego, który palił się, tylko dlatego obywateli polskich, podkreślam, no, tylko dlatego, że był...
Łupaszka. Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Sejm
ale bohaterem
uchwałę, przez... uchwałę, że był bohaterem.
No, dobrze, ale Sejm, usłyszeliśmy, że Sejm decydował, że bohaterem był Bierut i Stalin. Kogo jeszcze politycy mogli uznać za bohatera? Co to ma do wspólnego z rzeczywistością? Glorifikujących Łupaszkę czy Burego, stawiam pytanie. Jak się odnosisz pani do żołnierza w mundurze polskim, który strzela do dziecka?
No nie strzela.
Proszę o
tu
odpowiedź.
Problem jest tego rodzaju, panie pośle, na ile stanowisko cerkwi wpisujące te ofiary w poczet męczenników pogłębi sprawę?
W żaden sposób, ponieważ prawosławni nie podnosili ten temat, dopóki nie zaczęli politycy ich gloryfikować. My mamy w przekazie, nauczaniu, że mamy wybaczyć, to całe chrześcijaństwo ma takie, mamy przebaczać, mamy wybaczać, pamiętać modlitewnie o naszych o naszych ofiarach. I nie było, nikt tu nie powie, że do lat 90. ta nasza społeczność w jakikolwiek to robiła z tego jakieś problemy. Spotykali się w Zaleszanach, spotykały się rodziny, przy krzyżu była modlitwa o bliskich. Natomiast reakcja nasza, ja oczywiście mówiłem politykom Prawa i Sprawiedliwości, nas nie bardzo kto będzie słuchał, ale znajdą się środowiska, które będą to i to nie przynosi Polsce chluby. Ja w ubiegłym roku w Hajnówce podeszła do mnie dziennikarka z telewizji niemieckiej, znajoma do mnie dzwoni z Niemiec, że widziałam cię w telewizji. W tym roku przed marszem w Hajnówce dwie dziennikarki z BBC. Rosyjska telewizja pokazuje, białoruska właśnie, pokazuje, to... zachodnie pokazują. W jakim kontekście to jest?
Pytanie do pozostałych uczestników naszej rozmowy. Czy właśnie owe konflikty z przeszłości nie są rozgrywane przez rosyjską farmę troli, bo to na rękę, jak się czyta materiały historyczne z okresu międzywojennego, to w każdym konflikcie, jaki był w owym dwudziestoleciu, zawsze było widać cudze łapy.
To, co wcześniej pan poseł Czykwin mówił, faktycznie nadając nazwę ulicy, można było się nie śpieszyć akurat z nadawaniem, rozstrzygnąć, jeżeli byłoby uznane wszystko tak jak się należy.
Czyli
nadać
co, powinno
nazwę,
zostać przeprowadzone referendum?
Śledztwo.
To byli obywatele, to były zbrodnie na obywatelach polskich, i to powinno być.
Jeżeli by to oczyściło go z zarzutów, tak jak tutaj pan redaktor mówił, że on nie wiedział, tak wziął odpowiedzialność za swoich podkomendnych pewnie, tak?
Pamięci narodowej.
Ale jeżeli się raz nada już nazwę, później się ją zdejmuje zawsze, będzie dochodzić do tego typu konfliktu.
Czyli ta narracja, można powiedzieć, wojny polsko-polskiej, która była tam w latach 45-50, można nawet powiedzieć, jakby
jest
się przenosi na teraźniejszość i jakby trwa, tak? To ja myślę, że to jest niepotrzebne po prostu dla nas, bo właśnie powinniśmy dążyć do jakiejś zgody narodowej. Ja myślę, że Łupaszka nie był mordercą i to nie on mordował, a wiadoma sprawa, że działali różni ludzie, były różne sytuacje, różne zajścia i nieraz ginęła też ludność cywilna, co by nie było, że to Łupaszka był głównym i on powodował, że ci ludzie byli mordowani. Myślę, że on dużo dobrego zrobił dla Polski i się przyczynił do tego, żeby być tym naszym bohaterem. Zresztą myślę, że wszyscy te zasługi, o których tutaj mówił pan redaktor, to tylko jakby to potwierdzają. Także dobrze się przysłużył sprawom Polski.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski, Koalicji Obywatelskiej poseł Eugeniusz Czykwin i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.